Zanim dzisiaj zacznę, to mam jedno pytanie do zastanowienia się teraz przez 30 sekund. Gdyby Jezus żył dzisiaj i jeździł po mieście, to czym by jeździł? Czym by jeździł dzisiaj Jezus? Pytanie, czy Jezus jeździłby dzisiaj samochodem, albo czy jeździłby czymś innym, albo w ogóle czym by jeździł, gdyby jeździł, można odpowiedzieć różnie i to, jak człowiek odpowie, to o nim tak świadczy. Ciekawe, co sobie wymyśliłeś, czym Jezus by wjechał. Bo mogę się na przykład pomyśleć i powiedzieć tak. Jezus by wjechał do miasta limuzyną. Dlaczego? Bo papież jeździ. Albo papa mobile by jechał, bo papież jeździ. No to wtedy wiadomo, że masz tak, identyfikujesz sobie papiestwo z Jezusem i masz takie wyobrażenie Jezusa. A mógłbyś powiedzieć, Jezus by wszedł, bo Jezus nie jeździł, tylko chodził i na pewno by wszedł w sandałach i był ubrany w taką długą, długie prześcieradło, takie jak widziałem w bajkach właśnie. No i to wtedy znaczy, że tak przywiązujesz bardzo, identyfikujesz Jezusa z jego środowiskiem kulturowym i czasami, w których żył. No, w ogóle była w Biblii, jest taka historia, jest opisane, jak Jezus w którymś tam momencie, już pewnie po 3 latach, myślę, tej działalności, chyba gdzieś na końcu raczej, i to przed śmiercią niedługo, wjechał triumfalnie do Jerozolimy. Tak to w Biblii jest taki podtytuł, czy tam tytuł, przeważnie wjazd do Jerozolimy, nie, triumfalny wjazd do Jerozolimy, czy coś. No, i chodzi o to, że wjechał wtedy na ośle. No, osioł to jest takie generalnie nie najdroższe stworzenie i raczej takie mało imponujące. Jak wjeżdża ktoś triumfalnie do miasta, król albo imperator, albo wszystko jedno, ale ktoś taki, że no, sławę chce pokazać, no to wjeżdża jakimś rydwanie złotym, najlepsze konie tam są. No, ogólnie generalnie konie, rydwan, dużo złota i słudzy i tak dalej. No, było takie, ten jego wjazd Jezusa do Jerozolimy jest odnoszony do proroctwa, czy tam proroctwa, no takiego opisu w Biblii, który mówi, że do Jerozolimy wjedzie król, czy jakoś twój król wjedzie i tak dalej. Ogólnie to miało być takie wypełnienie proroctwa, ale w sposób, w jaki to Jezus zrobił, zupełnie nie było do przyjęcia jako wypełnienie tego proroctwa. No bo wjechał król, wjeżdża na ośle w dzisiejszych czasach, więc można się zastanowić, czym by wjechał Jezus dzisiaj. Tak się zastanawiałem, czym by wjechał Jezus dzisiaj. No, odpowiednikiem osła, myślę sobie, mógł być jakiś maluch. Jakbyśmy żyli jeszcze tam 30 lat temu czy 40, to Jezus by wjechał maluchem. I wszyscy by tam stali przy drodze i krzyczeli, a tak jak papież przyjeżdżał zawsze w Krakowie, wszyscy wychodzili na ulicę, papież jedzie, papież jedzie. No i triumfalny wjazd papieża był zawsze poprzedzony triumfalnym wjazdem milicji obywatelskiej i potem triumfalnym wjazdem takich czarnych limuzyn z różnymi, a potem przejeżdżał papa mobile opancerzony triumfalnie, a potem następne jeszcze limuzyny i tak dalej. No i to jest wjazd, ja to rozumiem. A Jezus w Jerozolimie wjechał na ośle. Czyli jakby dzisiaj wjeżdżał, to by ludzie tak stali, czekali na tego papieża, Jezusa, Mesjasz wjeżdża do miasta, Mesjasz, a on by przyjechał maluchem, bez obstawy. No i to by był dysonans. No i właśnie taki był wtedy dysonans. Siedzi na ośle i koledzy go tam ciągną, tego osła, bo to osioł to specjalnie nie biega, ani się tak do jazdy niespecjalnie jest przystosowany, to nie jest koń jednak, nie? No i wjeżdża se król. Co to za król w ogóle, nie? No, ale myślę sobie, że może to by był maluch kiedyś, ale dzisiaj maluchem to by, nie wiem, niespecjalnie, bo to ma jednak jakąś wartość muzealną czy coś. Dziś by, myślę, wjechał motorowerem chińskim, takim, no, najtańszym pewnie. Albo na rowerze. O, na rowerze pasuje, ale ja myślę, boję się, że pasuje mi z tego powodu, że Jezus mi się kojarzy z brakiem technologii, gdzieś tam w głowie, i rower dlatego mi pasuje, bo tam nie ma silnika, chyba że elektryczny. Elektryczny by nie wjechał, bo to już za drogi i taki za bardzo ekologiczny, to znów nie jest bardzo. Tak czy inaczej, wjechałby rowerem, albo pewnie motorowerem, albo motocyklem. A z kolei właśnie jak ktoś odpowiada czym by jeździł, na pytanie, czym by dzisiaj jeździł Jezus, to mówi motocyklem. No to... motocyklem. No to się myślę, że to dlatego, że się samemu jeździ motocyklem, albo chce się widzieć w tym Jezusie to, co by się chce widzieć. Że to takie skórze i tak dalej, dziary, nie? Taki fajny nasz chłop ten Jezus. On jest po naszej stronie, nas motocyklistów. Są kluby motocyklowe chrześcijańskie i też się zastanawiam, czy oni sobie tak wyobrażają Jezusa, ale chyba nie, tylko po prostu oni się cieszą, że w ich subkulturze też mogą mieć Jezusa takiego, jaki był. No, ale pytanie jest najważniejsze, jaki był ten Jezus? I teraz to pytanie, to tak naprawdę tytułem tej audycji, to nie jest prawdziwy tytuł, to co ja mówię, to nie jest prawdziwy problem, czy Jezus by jeździł samochodem. No wiadomo, ale chodzi mi o coś innego. Czy Jezusa się da dopasować do czasów dzisiejszych, do czasów technologii i innych ubrań i innego środowiska? W Polsce jest zimniej niż w Izraelu i tak dalej. W ogóle wszystko się pozmieniało niby. No nie niby, naprawdę wszystko się pozmieniało. No nie wszystko, dobra. Chodzimy dalej do WC, jemy dalej, pijemy dalej, śpimy, rozmnażamy się. Zresztą rzeczy się nie zmieniły. Ludzie dalej kłamią jak kłamali, dalej mówią prawdę czasami. Dalej są mili albo nie mili, dalej chorują, dalej umierają, więc z drugiej strony nic się nie zmieniło. Ale z trzeciej strony wszystko się znowu zmieniło. No wszystko kompletnie inaczej się żyje. Dzisiaj żyjemy w niewiarygodnym bogactwie w porównaniu z większością czasów w przeszłości Ziemi. No ja tu żyję lepiej niż Poncjusz Piłat żył w pałacu. Ja nic nie mam specjalnego. No i ty też żyjesz pewnie lepiej niż królowa Kleopatra, chociaż może ona nie, bo ona tam jakąś kąpielę, właśnie mleku, coś takiego, no to dzisiaj nie stać. Z drugiej strony, no właściwie kosmetyki, jakie dzisiaj są dostępne, to Kleopatra by ich zazdrościła zapewne. No, więc no żyjemy jak królowie. WC zwłaszcza, w tym tutaj departamencie, to są czasy genialne, naprawdę. Można się czuć jak król. No, który król miał taki wychodek, jak my dzisiaj mamy? Piękny, biały tron i w ogóle. Jakby w tamtych czasach mieli takie sedesy jak dzisiaj, to królowie by z nich w ogóle nie schodzili, tylko by zrobili z niego naprawdę tron i przyjmowaliby delegacje zagraniczne na tronie, na sedesie takim. Tak piękny po prostu jest i użyteczny w ogóle. No więc dobra, pytanie, czy się zmieniło, czy się nie zmieniło. I w ogóle, czy to jest temat praktyczny? No bo po pierwsze, to jest temat bardzo fascynujący. Czy Jezus by używał komórki? Wyobraźcie sobie to. Jezus, czy mógłby żyć w realnych czasach? Czy używałby, no właśnie, rowerów albo motorów, czy jeździłby autobusami? No i takie inne dylematy, czy by miał. Czy nosiłby buty markowe, czy nie? Czy reklamowałby Nike, nosząc buty? Czy bieliznę z jakimś napisem by miał, czy by chodził do Ciuchlandu, czy co? I w ogóle, gdyby żył na przykład w zimnych krajach, a nie tak jak wtedy, to już by nie mógł tak powiedzieć, weźcie sobie jedną suknię, miejcie i jedne buty, czy coś, bo się zwyczajnie nie da, no bo no nie można mieć jednych butów, jak jest raz jest minus 10 stopni, a pół roku później jest plus 40, no to nie możesz mieć jednego ubrania, bo się nie da, no. Bo umrzesz, albo się umrzesz z zimna, albo się przegrzejesz i umrzesz. No nie da się. Więc on tak sobie mógł mówić, bo miał taki luksus, że żył w warunkach, gdzie nie trzeba mieć ani dużo ubrań, ani specjalnie go tam porządnego domu. Nie? No i musiał, nie mieć, jak jest temperatura znowu w zimie 10 stopni, w lecie 45, to nie trzeba mieć specjalnie domu nawet. Specjalnie, możesz spać gdzie chcesz. No, na plaży czy co. No, są ludzie gdzieś w Ameryce Południowej, co mają jakiś dom z tektury, trawy czy byle czego, nie mają ubrań i oni sobie mogą żyć za, nie wiem, $5 dziennie i jest luksus, bo nic nie potrzebują. No więc Jezus żył w takim bardzo miłym miejscu raczej wtedy, gdzie nie trzeba było dużo. No jakby żył z kolei tam, gdzie wikingowie, to by już był problem większy. I może by Biblia wyglądała inaczej. W Nowym Testamencie było napisane co innego. Może. Ale nie o to chodzi teraz. Chodzi teraz o to, i to jest ważny temat, czy ten Jezus dzisiaj, da się go zrozumieć w ogóle, czy ten Jezus jest tak związany z tamtymi czasami i warunkami, i że dzisiaj w warunkach tak bardzo innych on jest dalej czytelny, że on jest zrozumiały. Bo wielu ludzi odruchowo tak se patrzy na tego Jezusa i widzi tam te, w głowie już ma te sandały i tą Jerozolimę i te aurole nad głowami czasami nawet. I te warunki, gdzie nie ma technologii całej, medycyny nie ma, o lekarzy nie ma, o właśnie, lekarzy nie ma, szpitali nie ma, jak ci ludzie rodzili bez szpitali w ogóle? Ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego się rodzi w szpitalach, bo ja myślałem, że ciąża to nie jest choroba, ale teraz wszędzie na świecie jest choroba, ja trochę głupieję już, nie wiem, może to jest choroba. Tylko jakoś ludzie nie wiedzieli o tym przez tyle wieków i rodzili te dzieci. No fakt, że dużo umierało z tych dzieci, no więc dobra. Pytanie, czy Jezus by się rodził w szpitalu, czy w domu znowu? No i mógłby się rodzić w stajence, bo by go w ogóle... Jezusa by dzisiaj aresztowali za większość rzeczy, które wtedy robił. Rozmnażanie chleba by pewnie jest bez spłacenia VAT-u, nie? To by było... No jest produkcja, to zostało zinterpretowane jako produkcja chleba, bez pozwolenia zresztą. No i od każdego bochenka trzeba VAT odprowadzić, nie? Stanie jakoś jeden bochenek, nagle rozmnoży się 100 i teraz 99 bochenków się pojawiło i zostało rozdane, a podatku nie zapłacono, więc by go aresztowali za większość tych rzeczy. No, dlatego że w tamtejszych czasach, normalniejszych trochę czasach, a nie w naszych wypaczonych kompletnie czasach totalitaryzmu państwa. Ale nieważne. Chodzi teraz o to, czy w ogóle ten Jezus tamtejszy jest dzisiaj realny w jakikolwiek sposób. Bo problemem jest ta właśnie technologia, z jakiegoś powodu. Ponieważ mamy komputery, ludzie tak jakoś dziwnie rozumują, gdzieś tam nie do końca łapię tego, to rozumowanie, ale ogólnie skrócę je. Ponieważ mamy dziś komputery, to Jezusa nie było. Wiem, to jest bez sensu, ale tak to ludzie to jakoś mają w głowie. No, więc jak mówisz im, a Jezus to, Jezus tamto, ja go traktuję realnie, że kiedyś żył i że dzisiaj jeszcze mówi na przykład, albo się mówi, Bóg coś do mnie mówi. I człowiek ma, normalnie, może ty też masz, może ja nie miałem akurat, ale może człowiek ma, myślę, normalniejszy ma, taki konflikt, że jak jest komputer, to nie może być Jezusa. Nie może być w ogóle świata duchowego, bo jest medycyna, technologia, grawitacja odkryta, i teoria kwantowa i tak dalej. To wszystko jest i dlatego nie może być Boga. Jest albo mikroprocesor, albo Bóg do ciebie mówi. No jedno z dwojga. Ja tego trochę nie kontaktuję, po pierwsze dlatego, że od początku zakładam, czytając tą Biblię, albo myśląc już o tym Jezusie, co tam chodził, że skoro to jest ten Bóg, co to tą ziemię wymyślił, a my i tak wszystko mamy tylko przez to, że odkryliśmy albo dostaliśmy, a nie, że wymyśliliśmy sobie jako ludzie sami. Cała ta technologia jest przecież wzięta z tego, co mamy dostępne na Ziemi. I wszystkie lekarstwa, i wszystko inne. My tylko się dowiedzieliśmy, jak tego sprawnie używać. Inaczej mówiąc, to fakt, że jest dziś mikroprocesor i ta kamera, że fale dźwiękowe można odbierać mikrofonem, był od początku w planie. Od samego początku Bóg to wszystko dał. Tam gdzieś powiedziane w Biblii, że dał ziemię człowiekowi, że róbcie sobie z nią co chcecie, czyńcie z nią sobie poddaną, to miał na myśli, żebyśmy doszli właśnie do tego i jeszcze dalej. Wykorzystali to wszystko, co tu jest. No, więc wykorzystujmy i to się w żaden sposób nie kłóci z Bogiem, wręcz przeciwnie, to jest zupełnie naturalne. Do tego powinniśmy dążyć i to jest jak najbardziej Bóg powinien w takich czasach, właśnie spodziewać się takich czasów. No, Biblia niestety była pisana, może na szczęście, nie wiem, Pieron wie, ale była pisana w czasach mniej rozwiniętych technologicznie. Chociaż kiedyś się zastanowić nad Rzymem, albo nad czasami sprzed potopu, o których prawie nic nie wiadomo, bo niewiele zostało, to ich rozwój technologiczny, no technologiczny nie był aż tak wysoki jak dziś, oczywiście, że nie, ale rozwój cywilizacyjny był ogromny i to wyższy niż dzisiaj. My jesteśmy bardziej prymitywni niż Rzymianie. Porównajcie sobie język chociażby, jak dzisiaj mówimy, no po polsku to jeszcze jest zaawansowany język, ale angielski jest trywialny w porównaniu z łaciną, którą mówili wtedy. No, więc nie, no to wtedy był szczyt cywilizacyjny. Chyba do tej pory nie wiem, czy w którymkolwiek momencie rozwoju cywilizacyjnego, ładu społecznego takiego, nie, kultury, czy my dogoniliśmy Rzym, już po tych czasach Rzymu, kiedy to się zawaliło. Więc, no nie wiem, może. No prawodawstwo wtedy było, to jest to samo prawodawstwo, które mamy i dzisiaj, tylko wtedy to było jeszcze zdrowe, a dzisiaj to już się prawodawstwo zmieniło w bełkot po prostu, formalne, przesadzone, wszystko jest. Dobra, nieważne. W każdym razie, chodzi mi teraz o to, że porównywanie, czy takie pytanie zadaję. Czy Jezus by dzisiaj jeździł samochodem? Jeszcze raz do tego wracam. A prawdziwe pytanie brzmi, czy potrafisz oddzielić okoliczności życia Jezusa scenografię, w której on występował, od samego Jezusa. Czy nie potrafisz? Czy to ci się tak zlewa? Czy umiesz sobie wyobrazić Jezusa chodzącego dzisiaj w dżinsach, w takiej koszulce, ze słuchawkami, albo na przykład na tablecie coś, klepiącego do uczniów, piszącego SMS-a do Pawła, albo do Pawła, nie, do Piotra, albo do Jana. Na przykład Jezus wysłał SMS-a z napisem pójdź za mną, dwukropek nawias na przykład, a Piotr odpisał dobra, umówimy się na Facebooku czy coś. Potrafisz sobie to wyobrazić, że to jest tylko śmieszne. Śmieszne jest, nie? Ja też wykorzystuję efekt komiczny, na przykład odkładkę książki taką zrobiłem, która może niektórych nawet gorszy. Gorszy ich, jak są bardzo prymitywnie myślący i identyfikują Jezusa z jego sandałami, suknią czy coś. Ale właśnie chciałem zrobić to rozróżnienie między istotą tego, o czym Jezus mówił i co robił, od okoliczności, od tego wyglądu, od tego języka też i od wszystkiego, co tam, co nie ma znaczenia dla historii, bo jest tylko scenografią. Jest różnica między historią, a scenografią, wyglądem aktorów, doborem aktorów, językiem przedstawienia. To wszystko są rzeczy drugorzędne. Najważniejsza jest historia. Tak to, jak czytam Biblię, to od razu jakoś mi się udało w łbie rozdzielić. Może dlatego, że ja dużo lubiłem czytać i się interesowałem tym, no takimi, ja wiem, jak to się nazywa ładnie, opowieściami, no nie wiem, sztuką tworzenia i opowiadania historii. O. Więc jakoś to zawsze rozdzielałem sobie gdzieś w głowie. Dlatego mi się udało jakoś nie przejmować się tym, jak Jezus wyglądał. Na przykład sobie nie wyobrażałem bardzo dużo i dalej sobie nie wyobrażam, jak Jezus wyglądał. Znaczy nie wyobrażam sobie go w tym, że miał ubranie takie albo inne, bo ja w ogóle nie mam takiej wyobraźni, że ja nie wyobrażam sobie wyglądu. Nie pamiętam, jak to wygląda. Pamiętam te tylko fakty. To sedno historii. Pamiętam, co się działo, kto co powiedział, ale nie jak to wyglądał. Dlatego zawsze, jak wszyscy mieli, jak jeździłem na jakieś obozy czy coś, to wszyscy mieli aparaty i robili zdjęcia, a ja nigdy nie robiłem zdjęć, tylko ja miałem dyktafon i nagrywałem ludzi. I nie wiem czemu, to tak jakoś lubiłem. No mówię, ja tak jakoś inaczej myślę. Więc dlatego ja nie mam z tym problemu, ale widzę, że ludzie mają. I jakoś identyfikuję Jezusa z jego ubraniem. I w ogóle ludzi z ubraniami. Jak ja widzę, jak facet do mnie coś mówi, to ja nie pamiętam, nie mam pojęcia, jak on wygląda. Mi ktoś przyjdzie i powie, patrz, w co on był ubrany. A ja nie wiem, w co on był ubrany. On w ogóle był ubrany? Chyba był, bo bym zauważył, że jest nieubrany, odnotowałbym to jako element historii. Ale tak, to ja nie wiem, w co, kto jest ubrany, jak rozmawiam. W ogóle nie wiem, nie widzę. Znaczy widzę, ale ja nie widzę, nie dostrzegam. Nie wiem, jak to powiedzieć. No więc właśnie, jak czytam więc historię, Ewangelię na przykład, i tam Jezus przyszedł tu, zrobił to, powiedział coś do tego, to tam nie ma nigdzie opisów, co w kto był ubrany, nie? Chyba, że to ważne dla historii. No. Ale przeważnie nic nie ma. Ta opowieść z Biblii, Nowy Testament, te historyczne kawałki i w Starym Testamencie też, jest pisane strasznie sucho. Jak na powieść, to jest za sucho pisane. To są same fakty i dialogi. Ale nie ma opisów praktycznie. Jezus był w ogrodzie, było tam 7 drzew i one były koloru zieleni, świeże, zielone i pachniało czymś tam. Nie, takiego czegoś nie znajdziecie. To chyba tylko w jednej księdze, Pieśń nad pieśniami. To tam są właśnie tylko takie rzeczy. Tam jest oddawanie klimatu, nastroju, odwoływanie się do czucia, do wszystkich zmysłów, to tak. Ale to jest taka wyjątkowa książka. No, ale poza tym jest ten rozdział. Tylko jest historia, tylko samo sedno. To nawet się nie nadaje na scenariusz. Bo w scenariuszu też trzeba powiedzieć coś, określić jakieś dekoracje, miejsce, czas, a tam tego nie ma. Biblia jest taka sucha, się wydaje. No, więc jak się tak czyta, to taki jest... Takie coś do pomyślenia powiem wam, że czy potraficie sobie wyobrazić całą tą historię Nowego Testamentu, całą tą opowieść od narodzin Jezusa do śmierci w dzisiejszych czasach? No, wiem, ale tutaj nie chodzi teraz o to, żeby mówić znowu, że Jezusa by aresztowali za niepłacenie VAT, żeby w ogóle nie dał rady w tych czasach. No mniejsza już z tym, jakby to zrobił. Bo mówię, to jest drugorzędne dla historii, to są dodatki. Ale czy samą historię sobie wyobrażacie? Że oczywiście nie na krzyżu by go zabili, tylko na krześle elektrycznym, gdyby w ogóle była kara śmierci gdzieś jeszcze. No, I że to by nie Rzymianie go aresztowali, tylko służby specjalne. No, ale zmieniają się tylko nazwy. Elementy się zmieniają, scenografia się zmienia. Nie chodziłby tam w tych sandałach, tylko w takich buciorach, bo była zima i by szli przez śnieg i w ogóle. Jakby w innym kraju w ogóle mieszkał. Albo gdyby na przykład po norwesku mówili, a nie po hebrajsku czy po aramejsku, albo po chińsku, wszystko jedno, w jakimś innym języku. Czy to by coś zmieniło, zastanów się, dla twojego, do tego jak widzisz Jezusa? Gdyby Jezus był Norwegiem, gdyby był, ja wiem, miał 1,40 m wzrostu, albo gdyby miał ponad 2 metry, albo gdyby był strasznie gruby, albo gdyby się jąkał, albo właśnie, gdyby używał komórek i wszystko tylko pisał na komputerze, by w ogóle nie mówił, albo był niemowem i pisał na komputerze. Czy to by coś zmieniło, czy nie? Dlatego jak widzisz Jezusa, albo jak całą tą historię odbierasz, czy nie? No bo jeżeli by się zastanowisz i widzisz, zobaczyłbyś tego Jezusa całkiem inaczej, no to zastanów się dlaczego. Bo może właśnie chodzi o to, że nie czujesz tego, że sednem historii Jezusa jest to, co było powiedziane i to, co było zrobione, a nie ta cała scenografia. Bo my ludzie mamy taką tendencję, żeby się scenografią przejmować. Jak idziemy na film, to czasami odwraca od całej, od historii tego, co najważniejsze powinno być w filmie, odwraca naszą uwagę to, że coś wybucha i błyska i że są stroje ładne z epoki i że ten aktor jest przystojny, a ten mówi lepiej, a ten gorzej, ciszej, głośniej. To są wszystko rzeczy, dodatki, to są wszystko takie ubranie tylko dla tego, co jest najważniejsze, czyli historii. I te same historie, zobaczcie, że mogą być opowiadane wiele, wiele razy. I to w tych filmach widać najlepiej. Stare historie z baśni w Tysiąca Jednej Nocy, albo jakieś baśnie Grimm braci, albo Andersena. Te same historie podobne można zrobić jeszcze raz w innym zupełnie miejscu. Na przykład Romeo i Julia może być zrobiona w kompletnie innych warunkach i możecie zobaczyć różne ekranizacje, nie? Kiedy to wszystko się toczy, na przykład, o, widziałem ekranizację Otello. No, to Otello Szekspira to się toczy tam, gdzie się toczy. Nie wiadomo, to Szekspir tam w innych czasach. No, jak ktoś nie zna, niech sobie przeczyta, ale to w ogóle nie o to chodzi. Zrobili film, który się nazywa chyba też Otello, czy tylko Ow, czy coś takiego. Był film, taki średni film, ale ta sama historia. I toczy się w high school gdzieś tam, w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych współcześnie. I są samochody, komórki i to wszystko, nie? Komórek mało jakoś jeszcze. Ale gdyby było, to na jedno wychodzi. No i się okazuje, że i ta sama historia da się przenieść do współczesności, do zupełnie innych warunków. Historia jest ta sama i ona tak samo jest porywająca i tak samo jest wciągająca, tak samo dobra. I to jest ta sama historia. I nic się nie zmieniło. Mimo, że zmieniliśmy wszystko, ale nic się nie zmieniło. Bo historia jest dalej tą samą historią. Więc teraz odpowiedź na pytanie, czy Jezus jeździłby samochodem? No, ta odpowiedź nie powinna być właściwie specjalnie szokująca dla nikogo. Jeżeli się rozumie, co jest istotą tego, kim jest Jezus, co robił i że ta cała historia to jest historia, a nie scenografia. No bo można by jeździłby, wszystko jedno czym by jeździł, co za różnica. Nie powinno to być niewyobrażalne, jak sobie tak ustawiamy rzeczywistość, jaką komórkę by kupił, czy jak mógłby Jezus w ogóle mieć komórkę. Mógłby, no właśnie mógłby. To nie jest żaden problem. Jeździłby, czymś sobie jeździł, wszystko jedno. Sednem tego, że wjechał do Jerozolimy, nie było to, że to musiał być akurat osioł, bo bez osioła to ta historia jest bez sensu. Nie musiał być osioł. Dzisiaj mógłby to być, mówię, maluch, rower, albo motorower, albo wszystko jedno co, albo laweta, albo tir. Tirem by wjechał. No i co? Ta historia jest jakaś bez sensu, bo nie da się go ustawić w tirze Jezusa? Da się, właśnie da się. Dlatego też na przykład przesadne skupianie się na tym, że mówiono w tamtych czasach po hebrajsku albo po aramejsku, że to jest ten właściwy język, jest niezrozumieniem tej całej koncepcji. Ta historia jest ponadczasowa, ona jest taka sama w każdym języku. No jasne, że niektóre rzeczy są nie do zrozumienia, bo jak się nie zna tamtej kultury, warunków, okoliczności i języka. No pewnie, że tak. Ale tak naprawdę bardzo mało się traci, kiedy się nie zna tego. Najważniejsze rzeczy, elementy tej historii są absolutnie ponadkulturalne, ponadczasowe i nie są związane nierozerwalnie z tamtą kulturą. Nie są. Biblia przetłumaczona na polski, jeżeli jest, wiadomo, nie wszystko się będzie dało przetłumaczyć, więc 5% rzeczy polegnie. W ogóle nie zobaczymy ich, tego co jest napisane. Z 5% myślę. Będzie nie do przetłumaczenia i zaginie w tłumaczeniu, ale to jest maleńki ułamek, bo cała reszta, cała ta historia może być z powodzeniem, no, bez żadnego problemu, przeniesiona na polskie warunki na przykład. Ja wiem, w czasie stanu wojennego może się toczyć. Albo w czasie okupacji. Zamiast Rzymian będą Niemcy, Polacy to będą zamiast Żydów i tak dalej. Zamiast faryzeuszy będzie Kościół katolicki, zamiast osła będzie samochód i tak dalej. Zamiast czegoś będzie po prostu coś innego. Wymieniamy tylko scenografię. Więc to, co chcę powiedzieć w tym odcinku, to to, żeby przestać zwracać uwagę na scenografię. Tylko zwrócić uwagę na historię. Bo ludzie tak, widziałem, jak w tych kościołach się ludzie doszukują tego oryginału i tej kultury i wszystko musi być po żydowsku. Jak Jezus wymyślał, zwróćcie uwagę, jak bardzo to wszystko jest ponadczasowe. Od początku w Biblii jest cały czas podkreślane, że Bóg jest Bogiem całej ziemi, wszystkich narodów, wszystkich języków. Co chwilę już mówiłem w innym odcinku niedawno, jak była mowa o różnych językach. Bóg, tam jest często jest to określenie, że wszystkie języki, wszystkie kultury, wszystkie coś tam. I Bóg jest zawsze przedstawiony jako Bóg tego wszystkiego, a nie Bóg, co jest w jednej kulturze i teraz wszyscy się muszą jakoś dostosować, albo żeby go zrozumieć, to muszą zrozumieć tą kulturę. No właśnie nie. W każdym języku. Co jakiś czas w Biblii zobaczycie, że mimo, że ta historia, główna część tej akcji w Biblii się toczy wśród narodu wybranego, nie? W jednym narodzie, to co chwilę przychodzą tam, to są jakieś ciągle elementy wykraczające poza tą kulturę, że przychodzą albo ludzie z zagranicy w ogóle, albo akcja się przenosi do innego kraju, albo prorok coś prorokuje do wszystkich dookoła narodów, albo w ogóle do całej ziemi. No więc to wiadomo, że no, historia dobra, żeby się toczyć i była dobrą historią, to powinna się skupić, jakoś skoncentrować w jednym miejscu, po to ten naród wybrany jest. Jest koncentracja na tym jednym, żeby powiedzieć to, co się ma do powiedzenia lepiej. Ale Bóg zawsze pilnuje, żeby zawsze być Bogiem całej ziemi. I w Nowym Testamencie to szczególnie jasno widać. Widać to było, jak się zaczął Kościół tak zwany, czyli wierzący jako wierzący powstali, jako no, wierzący, wspólnota. Jak Jezus odszedł, oni tam siedzieli, znaczy zmartwychwstał się, czy to zmartwychwstał, a potem, jak się mówi, w niebo wstąpił. O, w niebo wstąpił. To jest dobre słowo? To jest sensowne słowo? Odleciał. No, odleciał. I oni patrzą, on gdzieś odlatuje. Wrócili do domu i siedzą. I potem przyszedł Duch Święty. Pierwszy raz w takiej formie, w takiej formule, w takiej sile w ogóle i tak powszechnie występujący wśród wierzących. Zaczęło się to od tego momentu, że byli zamknięci, jakieś języki ognia im wyskoczyły i zaczęli mówić wszystkimi językami. Nie? I wyszli na ulicę i zaczęli gadać, a ludzie ich wszyscy rozumieją, a to było takie właśnie akurat święto, gdzie no cała ziemia, tak w skrócie mówiąc, wszyscy reprezentanci wszystkich krajów, narodów, języków, wszystkiego byli w jednym miejscu zebrani i no też wielu przyjeżdżało zobaczyć świątynię jerozolimską, był w ogóle cud świata. Znaczy nie było oficjalnej listy cudów świata właściwie, ale to był... No, coś, co jest warte zobaczenia, więc turystycznie na pewno też przyjeżdżali, jeszcze święto, to w ogóle wszystko się wtedy dzieje. No, tak jak się dzisiaj przyjeżdża do Wenecji na... Dobra, jeszcze jest. W każdym razie, byli tam wtedy i to, że tak się właśnie zaczął Kościół, też takie jest symboliczne bardzo, jak Bóg chciał pokazać, jak, że wszyscy ludzie, wszystkich języków traktuje ich właściwie tak samo. Nie ma jakiegoś rozróżnienia, nie wyróżnia jednego specjalnego języka dla wszystkich. Tylko do wszystkich mówił we wszystkich językach. No i to pokazał też tą niezależność przesłania od języka, od kultury, od czasów i od technologii. To wszystko, co było ważne wtedy, jest ważne i dzisiaj. To wszystko, co dało się powiedzieć wtedy, da się powiedzieć i dzisiaj. Tylko w inny sposób. No, i ten problem wmieszania scenografii do historii, identyfikowania jednego z drugim, przeszkadza dzisiaj. Dlatego to o tym mówię, bo to jest ważny dosyć temat. Znaczy, jeżeli teraz ktoś sobie obzdura, że Jezus jest tak nierozerwalnie związany z sandałami, że zacznie chodzić w sandałach w listopadzie i mówić ludziom, hej, nawróćcie się i będzie, wiecie, długie włosy albo coś i tą szatę taką tego, prześcieradła i sandały i w ogóle. Jeszcze najlepiej, żeby mówił po hebrajsku, no i zacznie mówić ludziom o Jezusie, to no kto go będzie słuchał? Wszyscy go będą oglądać, ale to jest wariat. Dlaczego? No bo pomieszał w ogóle przesłanie, nie odróżnia przesłania od scenografii. I on teraz, tam zamiast głosić przesłanie, to co ma do powiedzenia, opowiadać o tym Jezusie, że da się z Nim żyć, że można mieć kontakt z Bogiem, że ten Jezus jest jedynym, co jest tak naprawdę potrzebne. Zamiast robienia dobrych uczynków na prawo i lewo, to wystarczy Jezus, nie? No, więc to jest przesłanie, a on domieszał scenografię. I teraz jest głosicielem scenografii, głosicielem języka hebrajskiego, głosicielem chodzenia w sandałach. No, takich rzeczy. Ludzie w kościołach mają też własną scenografię, dodają sobie. Na przykład w kościołach jest moda, to jest moda, na ckliwe śpiewanie uproszczonych piosenek, refrenów tak zwanych, które się powtarza po 20 razy i one mają taki nastrój rzewno, melancholijno, taki bardzo uczuciowy, nie? To jest taki specjalny rodzaj śpiewania i znowu oni dodają tą scenografię do przesłania. Więc jak mówią komuś, że Jezus, to czytaj Biblię, to jednocześnie dorzucają całą tą scenografię z własnego kościoła. No i teraz człowiek ma, jeżeli się nawraca na coś, to się nie nawraca na to przesłanie tylko, do tego Jezusa oryginalnego z tej Biblii, tylko nawraca się na ich scenografię. To przesłanie mówi, śpiewaj tak jak my piosenki, módl się tak jak my, wyglądaj tak jak my, uśmiechaj się tak jak my. I nie ma tego rozdzielenia scenografii od przesłania. A to powinno być. No, więc myślę, jakoś tak nie wiadomo dlaczego tak straszną rolę zwracamy na to, gdzie, kiedy się coś dzieje, a sama Biblia nie zwraca na to uwagi, bo przecież nie ma nigdzie w opisach, że no właśnie nie ma opisów wyglądów albo żadnych szczegółów tam technicznych, że chleb ma wyglądać tak albo inaczej. Jak Jezus nam kazał jeść chleb i pić wino, to zwróćcie uwagę, jak skąpe są te szczegóły. I że musimy się dobijać, dociekać, czy ten chleb to ma być maca, czy może być chleb z piekarni, czy ma być ciemne pieczywo, czy białe pieczywo. Nie ma napisane. A wino też, nie wiadomo, sok z winogron, czy wino alkoholowe, bezalkoholowe, białe, czy czerwone w ogóle. No skąd ma człowiek wiedzieć teraz, czy mamy pić białe, czy czerwone wino? Jezus powiedział chleb i wino. I domyśl się tu człowieku. Kiedy się czyta samą tylko Biblię, to mamy tylko chleb i wino. Dopiero jak się teraz zorientuje człowiek, że on był na Pesach przecież, to jest Pascha, a Pascha się wzięła już wcześniej, no to mamy więcej informacji, co tam Pascha miała być. O, na Pascha to był niekwaszony chleb i w ogóle, więc nie powinien być kwaśny, powinna być maca, powinno być coś tam pszenne, bla, bla, bla. No dobra, ale to Jezus tak naprawdę nie powiedział, że mamy świętować to tak jak Paschę. To już my się domyślamy, żeby więcej symbolu z tego wyciągnąć, żeby trochę symbolizmu dodać, ale często też po to, żeby zachować oryginalną scenografię. A to już jest trochę niepotrzebne. Bo po co? Po co my się chcemy zmieniać w Żydów? Co w człowieku jest takiego, że on ciągle chce być jak inny? Jak jest biały, to chce mówić jak Murzyn. To albo, nie wiem, jak czarny, chce kręcić sobie loki, albo się chce opalać. A jak jest Murzyn, to chce się wybielić. I nie chce być jak Murzyn, tylko chce być jak biały i prostuje sobie znowu te włosy. Nie? I jak jest Latynos, to chce tańczyć swinga jak Murzyn. A jak jest biały, to chce tańczyć salsę jak Latynos. I dlaczego nie można po prostu się uspokoić z tym, skoro sam Bóg nigdy nie każe zmieniać tej kultury, kiedy się za Nim idzie, tylko właśnie siedzieć sobie. Bądźmy sobie na przykład Polakami tutaj, jak się komu podoba, i śpiewajmy sobie taki typ gatunek, jaki w Polsce się śpiewa, a nie kopiujmy piosenki o Bogu od Amerykanów. I przerabiam jeszcze na język polski, który się kompletnie do tego nie nadaje. Te oryginalne piosenki, co się w kościołach śpiewa, oni to nazywają uwielbienia, to chodzi o takie piosenki o Bogu, no generalnie, żeby chwalące Boga, albo mówiące o Bogu. No to język angielski się bardzo nadaje do piosenek takiego typu, jakie oni tam śpiewają. Jest krótki, ma takie brzmienie, że to fajnie brzmi, jak się śpiewa. Nie ma tych długich, szeleszczących zdań. No, po polsku to się inaczej śpiewa. Polskie piosenki, język polski to pasuje do czegoś jak Obława Kaczmarskiego. To genialnie w ogóle pasuje. Albo jakichś piosenek, nie wiem, takich pobudzających, triumfalnych, czegoś takiego, no jak hymny bardziej. To tak, ale takich rzeczy się nie śpiewa. Tylko się nagle wbijamy w scenografię amerykańską. Tak jakby, nie wiem, połączenie Jezusa, to już nie jest Jezus, to jest ten Jesus, a nie Jezus. To my sobie importujemy całą scenografię dookoła tego. Ale nie tak to ma być. Ma być samo przesłanie. w naszej, jakiej, w twojej, jakiej chcesz scenografii już, to ten fakt właśnie, że Jezus kazał tylko jeść chleb i pić wino, jest czymś genialnym według mnie, bo możemy jeść, jedliśmy to, ja sobie, jak tu robię szabaty czasami, takie spotkanie sobie robię w piątek, no też się, dlaczego robię w piątek? No właśnie, to taki zarzut, że raz się wbiłem kulturalnie w Żydów. Nie, po prostu koniec weekendu i tyle, dlatego sobie wymyśliłem, że w piątek wieczorem. Dla mnie sobota jest w ogóle od rana w sobotę, a nie od wieczora w piątek. No ale dobra, no wszystko jedno, taki kompromis sobie zrobię. Z powodów praktycznych, a nie, że się koniecznie chcę poczuć jak Żyd. Nie chcę się poczuć jak Żyd wcale. Przepraszam bardzo, ale nie muszę. Jezus jest tak samo, albo Bóg jest tak samo Bogiem, jakby się mówi po polsku i tak samo, jak się mówi po hebrajsku. Naprawdę dla niego to nie jest taka różnica, jak to ludzie myślą, że jest. Wcale nie jest. To Bóg, bez przesady. Stworzył to wszystko. Tak. No. Więc w każdym razie, no i na tych spotkaniach, to ja, jak to Jezus kazał, jak przychodzą chrześcijanie, to biorę jakiś chleb i wino i pijemy. Ale winem były już tak. Cider robił za wino, białe wino było, czerwone wino było. Piwa nie było, bo to jednak nie wino, ale dobra, takie były. A chlebem było tak, była maca, był chleb z piekarni z Tesco, były bułki, bułeczki, była pizza nawet i był kawałek czegoś, co już nawet nie wiem, co to było, bo leżało i nie wiem, nie zidentyfikowałem tego, ale się nadawało do jedzenia. Ale to wszystko było, to był chleb, no mniej więcej chleb, na jedno wychodzi. O to chodzi teraz o to, że to ma być chleb i wino, to jest to, co my mieliśmy robić. Ale to, w jakiej kulturze, co jest chlebem, to naprawdę wszystko jedno. Nie chodzi teraz o to, żebyśmy my mieli wszyscy macę hebrajską poświęconą przez rabina i z pieczątką, że na pewno jest zrobiona taka, jak była w Izraelu. Musi być taka sama, jak Jezus jadł. No nie musi być. Gdzie Jezus powiedział, że to musi być ta sama maca? Powiedział chleb, powiedział wino. Wystarczy. Bo nie ma podstawy przypuszczać, że Bóg z Biblii jest takim Bogiem jak Allah z Koranu, który to Allah z Koranu właśnie wymaga, żeby wszyscy się wbili do jednej i tej samej scenografii, żeby wszystko wyglądało tak domyślnie, jak wyglądało w tamtych wiekach, kiedy Mahomet chodził po ziemi i wszystko powinno być właśnie w tej scenografii. No, a czyli na przykład Koran się powinno czytać wyłącznie po arabsku. Właśnie z tego powodu. Scenografia jest nierozerwalnie związana z przesłaniem. A kto wie, czy sama scenografia nie jest nadważniejsza w islamie od przesłania? Albo czy przesłaniem islamu nie jest scenografia? Nie wiem. Może jest, ale chyba nie. Ale jest bardzo mocne. Ale z Biblią tak zupełnie nie jest. No, więc mówię, rozdzielać scenografię od przesłania. To, czym jeździł Jezus, nie ma znaczenia. Gdyby żył dzisiaj, jeździłby czymś? Jeździłby. Pewnie, że jeździłby. A co myślicie, żeby chodził w sandałach dzisiaj? Dlatego był w tamtych czasach mieszkał, bo uwielbia sandały i nienawidzi samochodów? Na osłach lubi jeździć? Bo Bóg bez osła to nie Bóg. Musi być osioł. Nie musi być osioł. Może być wszystko jedno co. No, jeżeli się uda doprowadzić do tego, to ten Jezus, jak w naszym wyobrażeniu, zrobi się zupełnie realny nagle. Bo okaże się, że to on jest wyobrażalny dzisiaj. Przyszedłby dzisiaj, miałby dżinsy. Gdyby anioł dzisiaj przyszedł, a niektórzy mówią, że widzieli, no to jak ma wyglądać jak anioł? Ma być znowu taki w scenografii sprzed tam 1500 lat albo 2500 lat, chodzący po pustyni na pewno, nie? I po hebrajsku pewnie mówi jeszcze ten anioł, czy jaki ma być anioł. Albo może anioł z renesansu, taki gruby, mały i będzie latał na tych skrzydełkach. Czy jaki anioł? No, anioł dzisiaj by był nieważny, bo tak naprawdę anioł, najważniejsze, o co chodzi w aniole, aniele, to jest to, co mówi i to, co robi. Jest zupełnie nieistotne, jak on wygląda. To jest mój element scenografii i to nie jest ważne dla historii. Najważniejsza jest ta historia. To, że anioł przyjdzie i na przykład ci naprawi samochód i zniknie. Albo przyjdzie i ci coś powie i pójdzie. Albo coś tam innego, nie wiem, do czego anioł się, do czego służy anioł. Nie widziałem, nie słyszałem, nie znam. Nie znam się. No. Ale gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, to by wyglądał nieważne jak. Nie, to jest dla mnie naprawdę tak nieważne jak, że możemy sobie go wyobrażać, jak nam się tylko podoba i pewnie tak będzie zresztą. Nie wiem jak będzie, jak go zobaczymy. Pytanie jest, jak na przykład będzie wyglądać, kiedy już przyjdzie drugi raz. Bo wtedy to będą, czy będzie wyglądał na przykład tak jak w te czasy, jak scenografia tych czasów, w których przyjdzie, czy jak jakoś uniwersalnie. Bo jeżeli z nim będą wszyscy święci od wszystkich wieków, których tylko byli, ludzie, którzy Boga kochają, no to każdy jest z innej bajki, każdy z innego scenariusza, więc jak będzie wyglądał? Że on będzie musiał jakoś wyglądać i na czymś tam być. Czy przyleci helikopterem, czy na koniu latającym, czy w ogóle nie będzie latał, tylko przyjdzie, albo w czołgu, albo przyjdzie na niczym. I czy będzie miał takie buty Nike, czy buty ze słomy, czy co? Nie wiadomo. Ale jak mówię, to jest zupełnie nieistotne. Ponieważ to jest też nieistotne, to ja absolutnie mnie nie bulwersują, a wręcz przeciwnie. Na przykład filmy jak Jesus Christ Superstar był film. Widzieliście? Jak nie, to zadanie domowe zobaczyć ten film. To jest film, który właśnie próbuje oddzielić historię od wszystkiego innego, scenografii. To jest ta sama historia, historia Jezusa, jego uczniów i tego, co się tam działo, no tak z grubsza, zrobiona w konwencji musicalu i w czasach kompletnie innych i jeszcze w stylu hipisowskim i w ogóle ten... Całkiem wszystko w całkiem innej bajce, ale historia ta sama. I ponieważ ta historia jest ta sama, to jest praktycznie Ewangelia. To jest ta sama historia, co z Biblii, co i w Biblii jest. Jeżeli ktoś umie teraz to oddzielić, jedno od drugiego, to mu się ta historia spodoba. Zobaczy, że to jest tak, jakby czytał Biblię, tylko w innym klimacie w ogóle. Znaczy klimacie, w innym... Scenografia jest inna. Często też właśnie ekranizacje tego, zwłaszcza Hamleta, one właśnie są bardzo często robione w najróżniejszej scenografii, czasach, miejscach i tak dalej, nie? Bo ta akurat sztuka właśnie o tym mówi, że życie jest teatrem i że najważniejsze są te elementy historii, a nie scenografia. Więc ludzie się bawią konwencją, ile wlezie i bardzo dobrze. I właśnie o to mi chodzi, że to wszystko tworzy, sprawia, że ta historia jest cały czas ta sama, ale można ją na świeżo coraz oglądać jeszcze raz i można ją powtarzać na różne sposoby. Dalej, mimo że jest ta sama, to się robi przez to też i ciekawsze. No, dobrze, okej, tyle chciałem powiedzieć. Żeby coś, co daje do myślenia, może ten odcinek jakoś pomóc, trochę inaczej popatrzeć na kwestię Jezusa, żeby go rozdzielać od sedno Jezusa, od tego, w co był ubrany i jakim samochodem jeździł. Jak ktoś nie zwraca na to uwagi, zwłaszcza to mu się może przydać, żeby sobie trochę pomyśleć na ten temat. No, więc to nie jest jakiś odcinek, który pewnie zmieni komuś życie strasznie, ale zresztą kto tam wie, co komu zmieni życie. Dobra, dzięki, że posiedzieliście ze mną i posłuchaliście tego. Jak ktoś chce i podoba mu się to, to niech rzuci co łaska, żeby Odwyk mógł sobie dalej być, a ja żebym mógł do was gadać. I komentujcie, może ktoś ma jakieś fajne spostrzeżenia, to ja sobie chętnie poczytam. A w środy o 20 można na żywo pogadać na ten temat albo jakikolwiek inny na stronie www.odwyk.com. To na razie, do następnego odcinka, cześć!